Proszę Państwa, teraz spróbujemy połączyć wątki sportowe z wątkami architektonicznymi, bo sport i architektura naprawdę z sobą są mocno zaprzyjaźnione.
Bez wielu obiektów różnych dyscyplin sportowych nie byłoby można uprawiać w komfortowych warunkach.
Nie mówiąc o tym, że przecież ważne wydarzenia sportowe, ich zapowiedź powoduje zazwyczaj pewien boom architektoniczno-budowlany, powstają znakomite obiekty, no i potem przechodzą do historii, nie tylko sportu, ale w ogóle architektury.
A sama popularność różnych dyscyplin wiąże się z tym, że na przykład niektóre obiekty trzeba rozbudować, bo potrzeba większych trybun dla widowni.
No bywa też i tak, jak pokazały ostatnie igrzyska w Paryżu, że obiekty historyczne, zabytkowe, przystosowane do jakiejś dyscypliny sportu, mogą odegrać kapitalną rolę. No, szermierze, Państwo pamiętają, Grand Palais, tam właśnie odbywały się te zawody. Okazało się, że ta architektura modernistyczna, właściwie nie modernistyczna, tylko secesyjna, znakomicie pasuje do takiej właśnie wspólnotowego oglądania sportu. Coś pięknego. Przedstawiamy Państwu naszych gości. Pan profesor Stanisław Zaborniak, historyk sportu, wybitny znawca kultury fizycznej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu i dzień dobry pani i panu redaktorowi.
Jest z nami także pan Janusz Sepioł, architekt miejski. Witamy, dzień dobry. Proszę panów, te obiekty, chcę powiedzieć historyczne, bo jesteśmy na obiekcie Rosiru, jak szybko wymawiają nazwę tego kompleksu rzeszowianie. No to w czasach, kiedy powstawały te budynki, to była architektura super nowoczesna i jednocześnie taka architektura, która pewnie zdumiewała wielu mieszkańców. Tak sobie to wyobrażam. To nie są oczywiście moje czasy młodości, ani też mieszkania tutaj w Rzeszowie, ale pewnie to było coś wtedy w Rzeszowie.
Tak, sport się rozwijał razem z miastem, bo Rzeszów przedwojenny kończył się na rampie na ulicy Krakowskiej. Powstała zresztą tutaj ten obiekt Rosiru, a za torami kolejowymi powstał stadion Resowi. Zresztą ten obiekt Rosiru rozpoczęła budować również Resowia z racji możliwości albo też chęci wsparcia przedsiębiorstw budowlanych, które Resowi byli sponsorami na tamte czasy. Obiekt odebrano w trakcie budowy po zawaleniu się ściany bocznej pływalni głównej odkrytej. I stadion i obiekty Rosiru, pływalni zostały przekazane do rozbudowy Rosirowi wtedy utworzonemu.
No, myśmy dzisiaj już nawet wspominali, że ten obiekt był tak nowoczesny. Mówię zwłaszcza o tej hali, w której swoje rozgrywki mieli i prowadzili i siatkarze, i koszykarze, że właściwie fotografie tego obiektu znajdowały się w bardzo prestiżowych zachodnioeuropejskich pismach architektonicznych.
Konkretnie w Architektur de Jourdwi.
Tak.
Więc ten budynek rzeczywiście był rewelacją w tym sensie, że był wielką innowacją technologiczną. To jest związane z osobą oczywiście profesora Stanisława Kusia, który dla polskiej architektury sportowej, nie tylko sportowej, no jest wielką postacią. Może tylko z paradoksem, że chyba jego największa realizacja to jest Aleppo, prawda? W Syrii.
No właśnie.
On współpracował długi czas z Wojciechem Zabłockim.
Tak jest, szermierzem znakomitym, ale też oczywiście architektem.
Który wygrał konkurs na zespół obiektów igrzysk śródziemnomorskich w Syrii wtedy. I tam powstał cały kompleks różnych obiektów, również Aleppo, wielki stadion. Ale zostawmy wycieczki tak daleko. Ta innowacja, ta nowość polegała na tym, że to były właściwie pierwociny w Polsce konstrukcji sprężanych i konstrukcji powłokowych. Tutaj mamy halę, która nie ma żadnych wewnętrznych podpór, tam po prostu wisi taka powłoka z betonu, która ma grubość 5 cm. Czyli to jest coś, co jest porównywalne z jajkiem kurzym.
Czyli jest lekkie.
Że jest leciutkie, cieniutkie i bardzo, bardzo sztywne. I to jeszcze na dodatek wykonane, no oczywiście liny, to są sprężane liny i prefabrykaty żelbetowe. Więc prefabrykacja, sprężenie, krzywoliniowe konstrukcje, to uświadomimy sobie, to jest no, ile, 10-12 lat po wojnie, prawda? Stosunkowo nieduże miasto, które od niedawna jest wojewódzkie, ale idzie na wielkie innowacje. I trzeba powiedzieć, że właśnie w latach 50., 60. była bardzo taka, znaczy polska myśl inżynieryjna miała sukcesy. Oczywiście największym sukcesem była konstrukcja Spodka, katowickiego, ale na przykład Super Sam Warszawski, już nieistniejący, rozebrany, też z udziałem profesora Kusia, no to jeszcze nie profesora.
Jeszcze wtedy nie.
To były konstrukcje cięgnowe, linowe, więc coś, czego w zasadzie teraz rzadko stosujemy, oczywiście poza konstrukcjami mostowymi.
No, znalazłem taką informację, że w czasie montażu tych lin, które potem były zatapiane w betonie, jedna z tych lin się zerwała.
Znaczy, przygody się takie zdarzają. No to mamy historię taką przy Stadionie Śląskim. Też awaria budowlana przerwała budowę na wiele lat. Ale ja chciałbym podkreślić wszystkim to, że jest pewien typ obiektów, architektury w ogóle, sportowej może szczególnie, gdzie pomysł konstrukcyjny określa formę. I akurat Rzeszów jest dobrym przykładem, bo hala w Podpromiu, na Podpromiu...
Kolejny obiekt sportowy.
Gdzie też zresztą projektowana przez Stanisława Kusia, to kształt tych ram z rur spawanych ze stali kortynowskiej, on określa formę tego budynku. I to są takie przypadki, gdzie właściwie konstruktor jest ważniejszy od architekta. Ha.
Zastanawia mnie to, czy w przypadku tej hali zaraz obok nas ta konstrukcja miała jakiś realny wpływ na dyscypliny sportowe, które były tam uprawiane, nie wiem, może jakaś sprężystość podłogi, tego typu rzeczy. Czy to może miało jakiś wpływ na osiągnięcia sportowe?
Jeżeli chodzi o obiekt Rossiru, przed którym siedzimy, był również rozpoczęty przez Resowie. Podobnie jak hala na Podpromiu. Był powołany komitet budowy z przedsiębiorstw i ta hala na Podpromiu powstawała w świadomości politycznej jako hala naprawy dźwigów.
To jeszcze lata 70., panie profesorze.
Przed. Dosłownie 69. powołanie tej komisji budowlanej, komitetu budowlanego. Taką fotografię, nawiasem mówiąc, posiadam z składu tego. Czasami jak zaglądam, wszyscy świętej pamięci, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o tą halę Rossiru, największym problemem były mecze siatkówki i koszykówki, wtedy kiedy obie dyscypliny rywalizowały w pierwszej lidze, bo kroplał się w miesiącach zimowych, jesienno-zimowych odbywały się te mecze, skroplał się rosa taka. Mhm. I normalnie
ciekło z dachu.
Kapało widzą na.
Czyli parkiet był śliski?
Tak, tak. Natomiast oprócz siatkarzy i koszykarzy trenowali tutaj i bokserzy, i zapaśnicy. W największym rozkwicie tych dwóch dyscyplin sportowych w Rzeszowie. Obie z zawodnikami klasy olimpijskiej, z medalami. Pamiętam taką moją przygodę, bo sam wychodziłem tutaj na treningi lekkoatletyczne z rozbieralni basenowej, kiedy trener jednego z bokserów, mistrza Europy, nawiasem mówiąc, poprosił mnie, żebym był tak zwanym sparring partnerem i tylko się zasłaniał. Postraszony przez kolegę, z którym się znałem, nawiasem mówiąc, jeżeli słucha Zbyszek Osztab, to pomoże sobie przypomnieć, jak to było, że zasłaniając się niechcący go mocno skontrowałem i wywinął kozła.
Proszę panów, trochę muzyki i wrócimy do naszej rozmowy. Porozmawiamy o tych wielkich sukcesach, ale także o tych sukcesach architektury sportowej.